Za nami sporo zmian w polskim prawie, jeśli chodzi o ten właśnie o tematykę nauki, bo to chociażby nowelizacja ustawy o Polskiej Akademii Nauk, która pozwoliła na większe wynagrodzenia dla pracowników. No ale przede wszystkim jest to tak zwana konstytucja dla nauki. Myślę, że trudno jeszcze mówić o skutkach tej reformy, bo jest na to za wcześnie. Myślę, że to kwestia kilku lat przynajmniej. Ale jakie są w tej chwili już odczucia pracowników naukowych, naukowców?
Tak, więc chciałabym powiedzieć, że pierwszym sprawdzam, taką swoistą weryfikacją ustawy będzie oczywiście przełom roku 2020-2021, czyli wyniki ewaluacji. To nam pozwoli powiedzieć, na jakim poziomie są polskie uczelnie, jak się różnicują badawczo, jak się różnicują także w ofertach dydaktycznych, a zatem to, co wpływa na ich późniejsze funkcjonowanie. To, co jest na pewno tak bardzo ważnym problemem, szeroko dyskutowanym we wszystkich forach i gremiach akademickich, to są właśnie zasady ewaluacji. Bardzo istotna zmiana ustawy w ustawie, która powoduje, że przy słusznym założeniu oceny porównywalnej instytutów, czyli dyscyplin naukowych, mamy niejasne, pospiesznie, za późno wprowadzane zasady ewaluacji. Stąd nie są przekonujące argumenty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, że zasady wprowadza się w ostatnim roku gry po to, żeby zyskać możliwie obiektywne kryteria oceny. Otóż nie zgadzam się z taką tezą i myślę, że w wielu środowiskach badacze czy kadra zarządzająca się nie zgadza. Świadczą o tym stanowiska podejmowane na przykład przez właśnie RDN czy przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Te zasady powinny być znane wcześniej. To pozwoliłoby przygotować kierunki badań, pozwoliłoby przygotować kierunki aktywności, dystrybucję wiedzy na poziomie dyscyplin. Drugi dosyć istotny problem to jest kwestia spełnienia tych kryteriów ewaluacyjnych, czyli tak zwanych slotów. Wiąże się z listą czasopism i wydawnictw bardzo głośne sprawy, którymi zajmowały się także media, poddając się dyskusji, czy te listy rzeczywiście odzwierciedlają potencjał tytułów i wydawnictw, które zostały beneficjentami rozdania. Kolejny problem to jest klasyfikacja nauk i wyodrębnienie nowych dyscyplin. Wiemy, że część dyscyplin, która nie znalazła się w nowej klasyfikacji, przedstawiciele tych dyscyplin podejmują działania o przywrócenie pełnej autonomii, statusu, nie są zadowoleni z takiego sztucznego włączania w obszar bardziej dziedzinowy niż dyscyplinowy. No i problem, który wynika jakby z tych kwestii ewaluacyjnych i kwestii list, czasopism i wydawnictw, to jest, jak będą pozycjonowane uczelnie po pierwszej ocenie, a zatem czy uczelnie badawcze to jest jeszcze katalog, który można poszerzać przy bardzo dobrych wynikach oceny. Na pewno to się wszystko będzie dynamicznie zmieniało. Jak będą pozycjonowane uczelnie regionalne, a zwłaszcza takie, na przykład nasz uniwersytet, które cieszą się zasłużenie opinią lidera regionalnego czy nawet ponadregionalnego, biorąc pod uwagę pozycję uniwersytetu we wschodniej Polsce.
Jeszcze pozostając na sam koniec w temacie konstytucji dla nauki, chciałbym poruszyć takie zagadnienie, o którym chyba rzadko się mówi. Mam na myśli rynek pracownika naukowego. Wiadomo, że konstytucja dla nauki w pewien sposób ograniczy liczbę pojawiających się na tym rynku doktorów. Cel jest taki, żeby powiedzmy, że ich jakość była lepsza, wyższa. Jak jest zapotrzebowanie tego rynku w Polsce? Mhm. Bo jednak to nie jest może wolny rynek, nazwijmy to taki konsumencki, ale też możemy mówić tutaj o pewnych uwarunkowaniach.
Tak, poruszył pan bardzo ważny problem, to znaczy problem kształcenia młodych kadr w nauce. Jak wspomniałam, wyróżniamy się w Europie takim odmłodzeniem kadry naukowej, co częściowo wiązało się ze studiami trzeciego stopnia, ze studiami doktoranckimi. Szkoły doktorskie to bardzo dobry pomysł i bardzo dobre rozwiązanie, które służyć miało podniesieniu jakości prac naukowych, badawczych, a w przyszłości ułatwić start w pracy naukowej właśnie dla doktorów. W praktyce widzimy, że szkoły doktorskie ograniczają bardzo limity przyjęć. W gruncie rzeczy więc są takie dziedziny, w zależności od tego, jak uczelnie organizują szkoły doktorskie, ale są takie dziedziny, że przyjmujemy rocznie na przykład jednego doktoranta. Pewnie rynek pracy w uczelniach to nie jest rynek wolny, to też nie jest rynek, w którym łatwo się porzuca pracę. Jednak projektowanie kariery naukowej wiąże się z jakimś dłuższym namysłem i odkryciem w sobie predyspozycji do takiej specjalnej pracy. Wydaje mi się, że szkoły doktorskie powinny być wewnątrz jeszcze ustrukturyzowane w ten sposób, aby każda dyscyplina znajdująca się w dziedzinie miała jakąś określoną, zależną od potencjału uczelni, minimalną liczbę doktorantów. Przecież nie wszyscy z nich zostają potem na uczelni, ale również przez fakt porównania zapału, jakiegoś temperamentu intelektualnego tych studentów czy tych uczestników szkół doktorskich można byłoby wyłuskać osoby rzeczywiście najlepsze. Myślę również, i już ostatnim zdaniem podsumowując, że warto zastanowić się nad modelem, który funkcjonował kiedyś, to znaczy asystentura będąca naturalną drogą przygotowującą do pracy doktorskiej, do awansu zawodowego. To było to był okres i sprawdzający predyspozycje nauczyciela akademickiego, no i predyspozycje naukowe. Czas na dojrzewanie naukowe.
Moim gościem była pani profesor Iwona Hoffmann, przewodnicząca Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Doskonałości Naukowej, a także dyrektor Instytutu Nauk, Komunikacji Społecznej i Mediach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Poranna rozmowa powróci w piątek. Zapraszam w imieniu Filipa Karmana. Do usłyszenia.